Witam Was. Chciałem powiedzieć na początek, że kiedy przygotowywałem się do tego słowa dla Was, to pierwszym takim moim punktem wyjścia, taką moją myślą, czym będę mówił, będzie wiara, będą uczynki, to, że wiara bez uczynków jest martwa, ale Bóg przez cały ten ostatni tydzień pokazywał mi trochę inną, spojrzenie trochę z innej perspektywy. Pokazywał mi, że naszą zależność od Chrystusa, pokazywał mi, jak bardzo nasza wiara, nasze życie jest zależne od bezpośredniej relacji z Chrystusem. Jak bardzo jesteśmy zależni od tego, że codziennie będziemy wołać do Chrystusa, uzdrów mnie. Będziemy wołać, pomóż mi, naucz mnie się modlić. Jak pokazywał mi też Pan Bóg przez ten tydzień, że tak naprawdę nie ma jakiejś różnicy w tym, jak działa Jezus wśród tych, którzy mają się nawrócić i wśród tych, którzy uwierzyli. Że tak naprawdę misja Chrystusa, ta misja uzdrowienia jest cały czas tak samo aktualna, każdego kolejnego dnia. I tak jak już Sławek zapowiedział, że będziemy mówić o lekarzu, to jest właśnie temat, który wybrałem. Takie pytanie, czy potrzebujesz lekarza? Czy naprawdę zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz lekarza, że on jest niezbędny? Bo co to znaczy potrzebować? Bo jeżeli będę chory, ale nie będzie jakichś wielkich konsekwencji z tego, wiem, że to zaraz przejdzie, że to jest coś małego, nieistotnego, to czy tak naprawdę potrzebujesz lekarza, skoro nic się nie stanie, jeśli ta choroba przejdzie sobie? Czasami zdarzają się takie sytuacje, że no jest coś lekkiego, no wiemy, że to zaraz przejdzie, że to nie jest ważne. I jest taka pokusa, by stwierdzić, że może coś jest nie tak, ale tak naprawdę no Bóg już się tym zajmie, ja nie muszę do Niego się w ogóle z tym zwracać, ja nie muszę nic robić. Jestem w rękach Boga, więc tak naprawdę nie ma tu mojej w ogóle roli. A tak naprawdę wtedy można powiedzieć, że tak wewnętrznie, tak w sercu nie potrzebujemy lekarza, no bo nie mamy w sobie potrzeby, nie mamy w sobie pragnienia spotkania z Chrystusem, nie mamy w sobie pragnienia przemiany, ponieważ nasze problemy są nieistotne. Uważamy, że to nam niczym nie grozi, że to, albo uważamy, że w sumie to jesteśmy zdrowi, skoro są słowa, żyje nie ja, lecz żyje Chrystus, wszystko stało się nowe, stare przeminęło, no to skoro mamy to, no to cóż tu jeszcze leczyć tak naprawdę? I ten pierwszy fragment, jakim się chciałem podzielić, to właśnie jest ten, do którego nawiązywał już Sławek, może trochę dłużej, bo drugi rozdział Ewangelii Marka od 13 wersetu. Potem znów wyszedł nad jezioro, a gdy zebrał się przy nim tłum ludzi, rozpoczął nauczanie. Po drodze zobaczył Lewiego, syna Halfeusza, który urzędował przy stole celnym. Wtedy zwrócił się do niego, chodź za mną. Lewi wstał i poszedł za nim. Gdy następnie Jezus wraz z uczniami siedział przy stole w jego domu, towarzyszyło mu wielu celników i grzeszników, bo też wielu za nim chodziło. A gdy znawcy prawa należący do faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie celnikami, zaczęli dopytywać jego uczniów, dlaczego on z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im, chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I tutaj właśnie pojawia się pierwsza taka sprawa, że faryzeusze nie rozumieli, że potrzebują Chrystusa. Nie rozumieli tak naprawdę, że z ich życiem duchowym jest źle. Ale tak naprawdę Bóg mi pokazuje, że to ta misja Chrystusa, która jest opowiedziana, to jest coś głębszego. Bo co mówi Jezus? Co mówi o tym, że jest lekarzem? Mówi coś takiego. Nie przyszedłem wzywać, na przykład w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest wzywać do upamiętania. Tak mi mocno to pracowało to we mnie, że ta misja Chrystusa jest bardzo, można powiedzieć, rozbudowana. Bo pierwsze słowa, jakie w ogóle wypowiada Jezus w Nowym Testamencie do ludzi, pierwsze w ogóle dwa słowa brzmią upamiętajcie się. To są pierwsze słowa, jakie w ogóle Jezus wypowiada. Pierwsze dwa słowa Jana Chrzciciela, który zapowiadał Chrystusa, pierwsze dwa słowa, upamiętajcie się. Także to jest pytanie, czym tak naprawdę jest to leczenie? Czy chodzi o to, chcę wam przebaczyć grzechy, czy to jest coś więcej? Bo to słowo, upamiętajcie się, to znaczy metanoia. Pozwoliłem sobie zapisać jakieś tłumaczenie tego, takie jakieś słownikowe można powiedzieć. To jest być przemienianym, dawać się zmieniać, nawracać się, żałować, pokutować. Tak naprawdę Jezus jakby chce nami wstrząsnąć. Jego misja, jakby z tym on przychodzi do grzeszników, to jest pewien wstrząs. Zaprzestań czynić świadomego grzechu. Pamiętanie, to się nam kojarzy tak w pierwszej kolejności. Nie możesz tolerować żadnego grzechu. Nie ma możliwości, że będziesz tolerować choćby jeden grzech i będziesz żyć. Nie ma takiej możliwości. To jest takie pierwsze skojarzenie z upamiętaniem, że wszystkie grzechy odrzucam. Ale też Jezus, przychodząc do ludzi, jakby to, w jaki sposób on głosił to upamiętanie, pokazywał im ich motywację, pokazywał im ich serce. Cóż z tego, że przychodzicie do mnie w uwielbieniu, skoro wasze serce jest daleko ode mnie? Nie ma to znaczenia. Cóż z tego, że zachwycacie się, że płacicie dziesięcinę, tak drobiazgowo? Tak naprawdę zapomnieliście o tych wszystkich słowach Boga, który mówił też o miłosierdziu dla ubogich. Więc cóż znaczy to, że tak się chełpicie tym, że płacicie dziesięcinę? I tak krok po kroku Chrystus pokazuje, słowo po słowie, to jest jakby pierwsze, co zwiastuje. Cóż z tego, że nie zabijacie, skoro się gniewacie? Cóż z tego, że nie cudzołożycie, skoro pożądacie? I właśnie znalazłem takie szersze pokazanie tego, co jest czym jest opamiętanie. Opamiętanie to zaprzestanie czynienia świadomego grzechu. Prawdziwa chęć poparta czynem, nie pusta deklaracja. Pan Jezus zapowiadając, jakby mówiąc o tym, że jest ratunek, jest nadzieja, od razu uprzedza, od razu mówi, że jeżeli nie będziecie wprowadzać w życie mojego słowa, to runiecie. Że jakby od razu ostrzega, że to nie może być pusta deklaracja. Jakby Chrystus najbardziej ze wszystkich, bardziej niż jakikolwiek człowiek, którego możemy czytać słowa w Ewangelii, bardziej jeszcze obnaża to, że potrzebujemy całkowitego odrzucenia grzechu. Chrystus nie pozwala nam tolerować grzechu, ale wzywa nas do doskonałości. Ale tak sobie zastanawiałem się nad takimi pojęciami. Czym jest uświęcenie? Czemu bez uświęcenia nie zobaczymy Pana? Czemu to służy? A tak naprawdę, jeżeli grzech jest chorobą, to Chrystus mówi, że potrzebujemy leczenia. Nie możemy się zgodzić z chorobą. Nie możemy częściowo pójść za Chrystusem. Nie możemy, tak jak jest słowo człowieku, który został zaproszony na ucztę weselną i przyszedł, ale bez szaty. Chciał połowicznie pójść za Chrystusem. Inni też próbowali jakieś inne sposoby, że może ja tu zostanę, że może ja gdzieś tutaj jeszcze coś mam do zrobienia, że może wystarczy to, że przestrzegam 10 przykazań. Tak jak ten młodzieniec powiedział, no przestrzegam przykazań, no chyba to wystarczy. A Jezus mówi mu wprost, moja łaska jest darmowa, ale musisz pójść za mną. Też mówi mu konkretną rzecz z jego życia, mówi mu, że ma oddać swoje mienie ubogim. To jest konkret. Tutaj nie ma, tu nie można tego połowicznie zrobić. Po prostu Chrystus głosząc, że jest lekarstwo, że On może uleczyć, że On w Nim jest przebaczenie grzechów. On, który przebacza grzechy, jednocześnie mówi nam o tym, jaki jest stan naszego serca, jak bardzo głęboko musimy zmienić nasze myślenie. Upamiętanie to prawdziwa skrucha i zapłakania dotychczasowym życiem. Upamiętanie to świadome poddanie się Bożej woli, Bożym przykazaniom. Upamiętanie to gotowość zostawienia wszystkiego dla Pana Jezusa oraz gotowość służenia Mu. Tak jakby to leczenie Chrystusa to jest właśnie to wszystko, to jest ta całość. I teraz jest takie pytanie. No dobrze, to skoro niewierzący tak rozpaczliwie potrzebują tego całego przesłania Chrystusa, to czy my jesteśmy jako wierzący ludzie w tym samym miejscu? Czy my jesteśmy tymi chorymi, którzy potrzebują leczenia? Czy my jesteśmy tymi niesprawiedliwymi? Bo to przecież grzesznicy potrzebują Chrystusa. Grzesznicy potrzebują Chrystusa, lekarza. to oni potrzebują leczenia, więc co może powiedzieć wierzący w takim razie? Skoro Słowo Boże mówi, usprawiedliwieni tedy z wiary, jeśli uwierzyliśmy Chrystusowi, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu też mamy dostęp do wiary, do tej łaski, której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Jesteśmy usprawiedliwieni. Nasze grzechy zostały odrzucone precz. Tylko właśnie, tylko czy dalej potrzebujemy tak, w takim samym stopniu, w tak samo głęboko potrzebujemy Chrystusa. Wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi uważa, że łaska Boża w ogóle tak jakby nie wymaga naszej jakiejś woli. Zapisałem sobie coś takiego. Nazywa się to doktryną nieodpartej łaski. Naucza, że ci, których Bóg wybrał, zostają pociągnięci do Niego przez nieodpartą łaskę. Bóg sprawia, że człowiek pragnie zbliżyć się do Niego. Gdy Bóg powołuje, człowiek odpowiada. Człowiek wybrany nie ma możliwości nie odpowiedzieć pozytywnie na nieodpartą łaskę. Brzmi to pięknie. I gdyby tak było, to faktycznie nie potrzebujemy już tego, o czym mówiłem wcześniej. Skoro nie możemy już umrzeć, skoro łaska jest nieodparta, skoro już jesteśmy usprawiedliwieni, to nie możemy przecież tego stracić. To nie potrzebujemy już leczenia, bo nie zginiemy. A jednak wydaje mi się, że trzeba wrócić jeszcze do tego, w jaki sposób Bóg w ogóle przychodzi najpierw do grzesznika. W Mateusza, w 23 rozdziale, 37 wersecie czytamy. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Zdaje się, że Jezus nie wie o nieodpartej łasce, ponieważ On chciał, On rozpacza nad tym, że przyszedł, objawił Ojca, a ludzie nie chcieli z tego skorzystać. Następnie mówi, jeszcze mówi w 22 rozdziale, podobne jest królestwo do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Mowa jest też o faryzeuszach. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. To jest mowa o Janie Chrzcicielu, że nie przyjęli tego wyzwania do upamiętania. Także taki jest punkt wyjścia. Każdy musi pójść za Chrystusem. Musi zmienić swoje myślenie, musi podjąć decyzję. Tej decyzji nikt za nas nie podejmie, nie będziemy do niej zmuszeni. Mógłby ktoś powiedzieć, a jak było z Pawłem? Przecież Bóg tak mocno się objawił w jego życiu. Przecież jak możemy sobie wyobrazić, że Paweł mógłby nie pójść za tym głosem, za takim mocnym objawieniem, że niektórzy mówią, że no przecież spójrzmy na Pawła, przecież to wezwanie jest nieodparte, że przecież nie ma tutaj dyskusji. Pan go powołał, był strasznym grzesznikiem, Bóg go złamał, to Boża wola się zrealizowała. Ale musimy jednak pamiętać, że ten sam Chrystus stanął przed właśnie tym młodzieńcem, o którym mówiliśmy. Ten sam Chrystus, ten sam Pan Panów powiedział tak. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu, jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Nic tak naprawdę w Biblii nie daje podstaw do tego, że to jakaś przemożna moc powoduje, że pójdziemy za Chrystusem. Musi być tym nasza decyzja. Ale wracam teraz do tego głównego wątku. No skoro jesteśmy usprawiedliwieni, skoro mamy nowe życie w Chrystusie, skoro stare przeminęło, to czy musimy każdego dnia pójść za Chrystusem w taki sam sposób, wołać do Niego, by nam przydał wiary, by nas nauczył, jak mamy żyć, by nam przebaczył nasz grzech? Wiele jest takich fragmentów Biblii, które mówią o tym, w jakim jesteśmy stanie. Tak naprawdę, tak zdałem sobie sprawę, że często chcemy się identyfikować z tym, jak wyglądało na przykład życie świętego Pawła, już okresu jego dni. A tak naprawdę obrazem naszego życia często to jest bliższe naszego życia jest to, tak jak żyli uczniowie. Tak jak w jakim oni byli miejscu. Już pod koniec, pod koniec misji Jezusa na ziemi tutaj, w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, tak mówi Jezus do Piotra. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Oto mamy ludzi niewątpliwie wierzących. Ludzi, którzy porzucili wszystko, zostawili wszystko w jednym momencie. Poszli za Jezusem, chodzili za nim trzy lata. I tutaj w tym takim są miejscu. Jezus prosi, żeby nie ustała ich wiara. Jezus mówi, że mają się nawrócić. Kiedy się nawrócisz? Tak naprawdę to metanoia, o której mówiłem, opamiętanie, to jest też nawrócenie. To jest odwrócenie się od tego ziemskiego, cielesnego myślenia, od niedojrzałości duchowej, od fałszu, od fałszywego osądu. I tak naprawdę po tych 3 latach chodzenia z Chrystusem, po dokonywaniu cudów, po tym, gdy już uczniowie chodzili z miasta do miasta, wypędzali demony, głosili upamiętanie, uzdrawiali chorych. Musisz się nawrócić. Modlę się o to, byś się nawrócił. A czy Chrystus modliłby się o to, by nie ustała wiara, gdyby nie mogła ta wiara ustać? Jaki miałoby to sens? Paweł tak samo zachęca do tego, byśmy zobaczyli, czy trwamy w wierze. W 2 rozdziale, Koryntian 13 rozdział, 5 werset. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Poddawać siebie nie jakimś hipotetycznym rozważaniom. Jeżeli mamy sprawdzać, czy trwamy w wierze, to znaczy to, że możemy, że istnieje cały czas niebezpieczeństwo oddalenia się. Na koniec swojego życia Paweł mówi, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Zachowywał wiarę. To była czynność, to było działanie. Jeszcze wcześniej w 1 Koryntian 9 rozdziale, 27 wersecie. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Czy to jest fałszywa pokora? Czy to jest takie piękne powiedzenie, no ja też dbam o siebie, no z wami jest źle, wy się musicie zabrać za siebie, ale no ja też. Bóg już ze mną wszystko zrobił, ale no ja też będę taki skromny. Ja też tu się z wami zidentyfikuję. Nie. Paweł mówi, że może być odrzucony. Paweł mówi, że mamy poddawać siebie próbie. Ale tak naprawdę to tym, który nas ma utrzymywać w wierze, tym, który ma być tym, który nam objawia prawdę, jest właśnie Chrystus. To jest to właśnie z Nim, tylko i wyłącznie z Nim możemy zachować tą wiarę. W liście do Galacjan Paweł przestrzega. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Tylko w Chrystusie możemy tak naprawdę nawracać się cały czas na nowo. Tylko w Chrystusie, tylko On może obnażyć stan naszej duszy. Tylko On może powiedzieć prawdę o nas samych. Często staramy się właśnie na nasze kryzysy duchowe reagować w taki sposób, że mówimy, Panie Boże, ale moja tożsamość jest w Tobie. Ja nie muszę się zmieniać. Ja wiem, że Ty, Panie, to wszystko doprowadzisz do szczęśliwego finału. Ale jednak drugi taki ważny fragment, jaki chcę Wam za Wami się podzielić, to jest 3 rozdział objawienia. To jest pokazanie tak naprawdę, jak w praktyce Chrystus działa, jak głęboko potrzebujemy Go, jak bardzo to jest głębokie Jego działanie, Jego oczyszczające działanie, jak bardzo potrzebujemy sobie uświadomić, że nasz stan duchowy nie jest dobry, że jak bardzo potrzebujemy sobie uświadomić, że w naszym ciele, że w naszym myśle ciągle jest coś niezdrowego. Trzeci rozdział, dwa listy. Trzeci rozdział objawienia, od 1 do 6 wersetu i od 14 do 22. Do anioła kościoła w Sardis napisz. Oto mówi ten, który ma 7 duchów bożych oraz 7 gwiazd. Wiem o twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. Obudź się. Wzmocnij, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i upamiętaj się, bo jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej. Nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę, lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić za mną w bieli, dlatego że są godne. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białą szatę. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego Ojca i jego aniołów. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. I dalej list do Laodycei. Do anioła Kościoła w Laodycei napisz. Oto mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, a nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Mówisz, jestem bogaty, zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał w co się ubrać i przestał razić hańbą swojej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc sobie zapał, opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Tutaj właśnie najbardziej objawia się to, o czym mówiłem na początku. Potrzebujemy rzeczywiście uzdrowienia w Chrystusie, czy potrzebujemy lekarza, pokazuje nam prawda Bożego Słowa, która mówi o tym, że cały czas możemy umrzeć duchowo. Cały czas istnieje ryzyko, że jeżeli nie będziemy zmieniać naszego myślenia, jeżeli nie będziemy się nawracać, jeśli nie będziemy pokutować, to, o czym mówi Jezus, upamiętaj się, to, od czego się zaczęło. Jezus przyszedł na ten świat i mówił grzesznikom, opamiętajcie się, zmieńcie swoje myślenie. Nie oszukujcie samych siebie, nie osądzajcie innych. Po wielu latach Jezus przychodzi z tym samym słowem, opamiętajcie się. Jesteście w grzechu, jesteście niewierni, jesteście nadzy, ślepi i głusi. Potrzebujecie mnie tak samo rozpaczliwie, jak tego pierwszego dnia. Jak tego pierwszego dnia, kiedy powiedziałem do ludzi, opamiętajcie się, tak samo, dokładnie tak samo teraz potrzebujecie mnie, a potrzebujecie Chrystusa, ponieważ bez Niego umrzecie. Czy ci, którzy uwierzyli, czy ci, którzy nigdy nie uwierzyli, ci, którzy nie będą trzymać się Chrystusa, którzy nie będą słuchać Jego słowa, którzy nie będą opamiętywać się ze swojego grzechu, umrą. Obudź się. Wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. To jest odpowiedź. W taki sam sposób, jaki przyjąłeś wiarę, w taki sam sposób masz wierzyć. Przyjdź do Chrystusa, Panie, przepraszam Cię za mój grzech. Panie, jeśli będę tak żył, zginę. Panie, żałuję. Zmieniaj mnie. Ucz mnie, Panie. Potrzebujemy tak samo jak pierwszego dnia Tak samo potrzebujemy i później. Nie wystarczy powiedzieć, żyję. Niektóre wspólnoty mają taką nazwę Zoe, życie. Nie wystarczy powiedzieć, żyję. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Ale nie wystarczy powiedzieć, bogaty jestem, Panie, dziękuję Ci. Jestem bogaty, wszystko mam w Tobie, Panie. Wszystko mam. Wszystko mam, a tak naprawdę Pan Jezus mówi, jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Ale tak naprawdę, gdyby przyjrzeć się całości Bożego Słowa, to jakże często padają właśnie takie ostre słowa. Jakub w swoim liście mówi, że o takiej wierze, że nędzny jesteś człowieku, który myślisz, że wystarczy powiedzieć, wierzę, że jest jeden Bóg. Szatan tak samo wierzy, że jest jeden Bóg. I tak naprawdę można by długo mówić o tym, jak Ewangelia nas przestrzegają przed taką duchową biernością, przed powrotem do grzechu. Paweł w liście do Galacjan mówi o wszystkich tych grzechach. Nie oszukujcie się. Jeżeli popełniasz jeden z tych grzechów, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. W liście do Hebrajczyków czytamy o tych, którzy odstąpili od Pana Boga. Zakosztowali Jego dobroci, ale odstąpili. Tak samo Jan, który mówi w jednym momencie, że wierzący nie grzeszą, ale jednocześnie mówi, że o ludziach, którzy upierają się przy swoim grzechu, że nawet nie warto się już za nich modlić, że już tak bardzo odstąpili. Tak naprawdę też często jest porównanie wierzących do niemowląt. I nie ma to nic w sobie pozytywnego. Gdyby jeszcze wziąć pod uwagę tamtą kulturę, to można by powiedzieć, że takie słowa oznaczały, że są bardzo, bardzo żałośni w swoim rozwoju duchowym. Ale Chrystus też to mówi. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Misja Chrystusa to obnażyć nasz duchowy stan, obnażyć to, w jakim jesteśmy miejscu. I nie chodzi o to, żeby teraz będziemy mówić jakiś frazes. Jestem największym z grzeszników. Jestem nic nie warty. Raczej naszym zadaniem jest uświadomić sobie, że jesteśmy w procesie, że jest coś, co wymaga uleczenia. Tak naprawdę każdy grzech świadczy o tym, że jest coś jeszcze, co trzeba leczyć. Nasz stosunek do grzechu nie polega na tym, że no, Biblia mówi, każdy grzeszy. No więc jest zima, jest śnieg, no to jest grzech. Nie o to chodzi. Biblia mówi tak naprawdę, że mamy wejść w proces uzdrowienia, że mamy się nie zgodzić, zobaczyć, w jakim jesteśmy stanie i powiedzieć, Panie Boże, nie zgadzam się na to. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że był choćby w ciągu ostatniego roku jeden taki dzień, gdzie nie modliliśmy się, nie myśleliśmy o Panu Bogu. Nic jakby nie zrobiliśmy najmniejszego kroku w stronę Boga. I tak naprawdę można sobie powiedzieć, czy to już jest coś tak strasznego, że mamy wpaść w rozpacz, ale z drugiej strony, czy mamy powiedzieć, nic się nie stało, albo żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus? Czy może najlepszą reakcją było powiedzieć, Panie, coś jest nie tak, coś jest naprawdę nie tak, skoro był taki dzień, skoro jest taki dzień, że Panie, nie pomyślałem o Tobie ani przez chwilę, skoro był taki dzień, że nie modliłem się, chociaż miałem możliwość, zapomniałem o Tobie, Panie, to jest we mnie coś, albo raczej czegoś brak. Jestem nędzny w tym, Panie. Potrzebuję Ciebie, Panie. Potrzebuję, byś mi uświadomił, jak bardzo Ciebie potrzebuję. Jestem biedny i nędzny w tym momencie, Panie. Wiem, że, Panie, Ty masz to, czego potrzebuję. Ale widzę też, Panie, jak zły stan jest mojego serca w tym momencie, jak potrzebuję przemiany. Jezus mówi takie słowa w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec winogrodnikiem. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie nie będziecie trwać. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Są piękne słowa, ale właśnie jak można je wypełnić? Wracając do tego, jak przyjęliśmy Chrystusa na początku. Przypomnij sobie, jak przyjąłeś, jakiej pokorze, jakiej pokucie, z jaką świadomością swojej grzeszności, słabości, zależności od Chrystusa, jaką świadomością, że nie mamy własnej sprawiedliwości, ale też świadomością, Panie, świadomością, jak mało jeszcze rozumiemy, jak mało wiemy. Z tym chciałbym was zostawić, ale też na koniec jeszcze przypomnieć słowa Chrystusa, który mówi, że ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A ten czas przyszły znaczy to, że każdego dnia Chrystus ma być naszym lekarzem. Uleczył nas wczoraj, uleczy nas dzisiaj i może nas uleczyć jutro, ale musimy tego zapragnąć, musimy widzieć, że go potrzebujemy. Musimy widzieć wszelką konsekwencję tego, jak bardzo go potrzebujemy. Amen.